Paweł w liście do Koryntian, 14 rozdział i 15 werset, pisze tak. Cóż przeto pozostaje? Czyli Paweł mówi, to co ja mam robić? Jak mam myśleć o modlitwie? Czy mam się modlić na językach? Czy mam się modlić w ojczystym języku? Co mam robić? Pisze Paweł tutaj. Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Czyli Paweł mówi, kiedy ktoś ma już dar języków, to ma modlić się i na językach, i po polsku. Jeśli ktoś nie ma języków, no to modli się tylko po polsku. Ale Paweł mówi, będę robił i tak, i tak. Niektórzy uważają, że lepiej jest się modlić tylko po polsku i nie modlić się na językach, bo oni wszystko chcą mieć pod kontrolą i wszystko rozumieć. Ale powtarzam, modlitwa na językach jest w 100% duchowa. Ty się budujesz. Ty budujesz swojego ducha, a twój umysł się nie buduje. Czyli twój umysł, twoja dusza. Bo nie rozumiesz tego, co mówisz. Ale kiedy człowiek, tak jak mówiłem, modli się po polsku, czasami modli się o niewłaściwe rzeczy. Zdarza się to każdemu z nas. Również pastorom. Pastorzy też potrafią się modlić o rzeczy, które Bogu się nie podobają, bo im się wydaje, że to jest dobra rzecz. A później dziękują Bogu, że to się nie stało. I diabeł niesamowicie boi się modlitwy na językach. Dlatego diabeł tak bardzo ośmiesza ten dar. Diabeł dba o to, żeby wielu wierzących ludzi w Polsce uważało, a ja nie chcę tego bzdurnego daru, tej paplaniny. Ja tego nie rozumiem i nie chcę tego zrozumieć. Ale zastanów się, dlaczego diabłu tak bardzo zależy, żebyś właśnie ten dar nie otrzymała. Diabeł bardzo często przychodzi i mówi, módl się o jakiś lepszy dar, dar uzdrawiania, albo dar wiedzy, albo dar mądrości. Po co ci tam dar języków? Bo diabeł niesamowicie boi się modlitwy na językach. Powiem wam takie przeżycie, kiedy brałem udział w zakładaniu takiego kościoła w Wiśle, miejscowość Wisła, i byliśmy na spotkaniu i przyszedł młody chłopak, który chciał modlić się o to, żeby mieć dar języków i żeby uwielbiać Boga. Pochodził z wierzącej rodziny, gdzie w domu na stole leżała Biblia, gdzie w domu wszyscy czytali Biblię, tylko z pięcioosobowej rodziny, w której on był, każdy chodził do innego kościoła. W Wiśle, miejscowości Wisła, są wszystkie kościoły polskie. Wszystkie. I cała rodzina, każdy z nich chodził do innego kościoła, ale czytali Biblię i modlili się nawet. I kiedy ten chłopak przyszedł i chciał, żebyśmy się położyli na nim ręce i modlili się o to, żeby on zaczął się modlić językami, żeby przeżył tak zwany chrzest w Duchu Świętym, kiedy położyliśmy ręce, było nas 20 osób i zaczęliśmy się o niego modlić, usłyszałem taki szyderczy śmiech, taki w głowie dosłownie, usłyszałem szyderczy śmiech i usłyszałem, jak diabeł do mnie mówi, ten człowiek jest mój i nic nie przeżyje. Później dopiero po spotkaniu dowiedziałem się, że cała ta rodzina zajmuje się też spirytyzmem, czyli wywoływaniem duchów. Chodzili do kościołów, byli bardzo pobożni, czytali Biblię, ale robili rzeczy, którymi Bóg się brzydzi, czyli wywoływali duchy. I kiedy ten chłopak przyszedł i się o niego modliliśmy, to diabeł też przyszedł na to spotkanie razem z nim i powiedział, ten człowiek jest mój i on nic nie przeżyje. I modliliśmy się pół godziny o niego i nic. Modliliśmy się dalej i nic. Diabeł tak jakby ręce na nim położył i powiedział, on nic nie przeżyje. Ciekawe jest to, że diabeł był na tym spotkaniu i wcale się nas nie bał. Mogliśmy oczywiście użyć święconej wody i innych talizmanów. Myślę, że to też by na niego nie podziałało. Skoro modlitwa nie działała, jeśli nie bał modlitwy, to wszystkie inne święte przedmioty też by nie zadziałały. I w pewnym momencie opuściłem ręce, czułem się taki bezradny. Opuściłem ręce i zacząłem śpiewać na językach. Zacząłem uwielbiać Pana, wznosić ręce, śpiewać na językach. Dołączył się mój kolega, moja koleżanka i cała grupa zaczęła śpiewać na językach. I diabeł uciekł. I chłopak się zaczął modlić językami. Bo przyszedł Bóg, przyszła Jego obecność. Bo Bóg powiedział do diabła, widzisz, moje dzieci są bezradne, a mimo to się w sercu nie rozgoryczyły, tylko mnie uwielbiają. wynocha z tego spotkania. I chłopak zaczął się modlić językami. Diabeł nie miał siły nas zatrzymać. Nie nas, tylko Boga. Nas zatrzymał. Ale kiedy przyszedł Bóg, kiedy wielbiliśmy Go na językach, nie po polsku, przyszła obecność Ducha Świętego i chłopak się zaczął modlić na językach. Jeśli ten dar nie miałby znaczenia, jest jednym z najmniejszych darów, to jak mam zrozumieć to, co Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, werset 18? Paweł napisał połowę Nowego Testamentu. Gdyby nie Paweł, nie mielibyśmy listów. Gdyby nie Paweł, nie wiedzielibyśmy, jak ma Kościół funkcjonować i jak żyć. Paweł jest dla nas autorytetem. To on pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. I Paweł w 18 wersecie pisze tak: dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. To jest szczyt pychy, no nie? Wyobrażacie sobie, gdybym tak stanął na oficjalnym zjeździe Kościoła Baptystów, wyszedł i powiedział: ja, pastor Sebastian Zimia, mówię lepiej językami niż wy wszyscy na tym zebraniu. To by pomyśleli, że jestem zupełnie skończonym jakimś pysznym człowiekiem, zarozumiałym. Ale Paweł pisze tutaj, że modlę się lepiej językami niż wy wszyscy, Koryntianie. Dlaczego tak napisał? Bo Paweł nie bał się mówić prawdę o sobie. Ja kiedyś uprawiałem sport wyczynowy i biegałem i na 600 metrów miałem jeden z najlepszych wyników w Polsce. Jeśli ja bym stanął i powiedział, jestem najlepszy na 600 metrów, to była prawda. Ja powiedziałem prawdę o sobie. Paweł powiedział prawdę o sobie. Modlę się lepiej językami niż wy wszyscy. Dlaczego? Bo kiedy czytamy o podróżach Pawła, to wiele razy robił tak, że kazał wszystkim swoim współpracownikom wsiadać na okręt i mówił: macie płynąć do tamtego miasta, a ja idę piechotą. I wtedy się modlił dużo na językach. Paweł nie pisał kłamstw. Jeśli modlił się bardzo dużo na językach, dlatego mógł ten werset napisać. Gdyby nie używał tego daru, gdyby uważał, że ten dar jest bez znaczenia, ten sam apostoł Paweł miał dar uzdrawiania, miał dar wiedzy, mądrości i rozróżnienia duchów. W życiu Pawła przejawiało się masę darów Ducha Świętego. Mógłby napisać: nie mam czasu już na modlitwę na językach, bo używam innych darów, większych i ważniejszych. To wtedy by napisał kłamstwo, ale on napisał prawdę. Ja, Koryntianie, modlę się więcej niż wy na językach. Jeśli ten dar jest bez znaczenia i taki bezsensowny, to dlaczego największy apostoł pisze takie rzeczy? To nie lepiej wziąć z niego przykład? Skoro największy apostoł, który przyniósł chrześcijaństwo do Europy i założył masę kościołów, non-stop się modlił na językach, to kim ty jesteś, że masz prawo powiedzieć, że dar języków jest do niczego niepotrzebny? Paweł się ciągle modlił. Kończąc ten 14 rozdział, napisał: tak więc, bracia baptyści, mówić językami nie zabraniajcie. Nie ma tego baptyści, to już dodałem. Ale zwraca się też do braci baptystów. Nie tylko do braci z innej denominacji. Zawsze, kiedy czytam ten werset, to powinienem... No, to na pewno o zielonoświątkowcach piszę. Nie, bo w kościele zielonoświątkowym nie zabraniają modlić się językami. W jakich kościołach zabraniają się modlić się językami? Ja znam takie, w których zabraniają. Ale także Paweł, zobaczcie, pisze: nie zabraniajcie się modlić językami. Gdyby ten dar był bez znaczenia, to Paweł by nie musiał takich rzeczy pisać do Koryntian. To znaczy, że w Koryncie byli bracia, którzy uważali, jak niektórzy dzisiaj bracia, że nie trzeba używać tego daru, że jest bez sensu go używać, że nie ma ten dar zastosowania, że jest bez sensu. Za czasów Pawła byli tacy bracia. I nie brakuje teraz takich braci, którzy też tak nauczają. Jeśli popatrzycie dobrze na ten 14 rozdział, chciałbym troszeczkę zwrócić wam uwagę na niektóre rzeczy. Cały 14 rozdział jest o używaniu darów Ducha Świętego na nabożeństwie. I tu jest cały problem. Pytanie, po co Paweł to napisał? Do kogo pisał? Jeśli ktoś czyta 14 rozdział i myśli o tym, że Paweł daje porady, jak mamy korzystać z darów Ducha Świętego w ogóle, to się mylisz. Paweł 14 rozdział napisał, jak dary Ducha Świętego mają funkcjonować na nabożeństwie. Na nabożeństwie, a nie w ogóle. Bo kiedy jesteś w domu sama i masz dar prorokowania, czyli słyszysz głos Ducha Świętego, Boga, który mówi do ciebie, wtedy stajesz i prorokujesz do ściany i kwiatków. Po co jest dar prorokowania? Po to, żeby przekazać Kościołowi informację albo o sobie. Jeśli usłyszysz, że modlisz się o Kasię, to masz pójść do Kasi i powiedzieć, modliłam się i Bóg mi powiedział to i to. Bóg nie mówi ci o Kasi po to, bo lubi plotkowanie. Przychodzi Bóg i mówi, porozmawiajmy o Kasi, ona miała ostatnio zły czas. Obgadajmy ją we dwóch. Nikt nas nie słyszy, tylko ty i ja. Jeśli Bóg ci coś mówi, to z dwóch powodów mówi ci coś o kimś. Żebyś się o tą osobę modliła i ją błogosławiła, albo zaniosła jej informację. Dar proroctwa nie ma żadnego zastosowania, jeśli prorokujesz sobie w domu. Czyli mówisz sobie w sercu tak, Boże, ja się bardzo wstydzę przekazywać proroctwo komuś. Nie mam pewności, że to od Ciebie. Więc przez 10 lat będę prorokowała do tej ściany. Jak się już dobrze nauczę prorokować, to wtedy zacznę w kościele. Tylko, że nie można się nauczyć dobrze prorokować. To tak, jakby ktoś chciał się dobrze nauczyć pływać, siedząc na lądzie. I siedzisz na lądzie i machasz tak rękami. I tak, trzymasz ręce i uderzasz nóżkami. Strzałką teraz płynę, a teraz kraulę. Ktoś by pomyślał, że przegrzało cię na słomaku w Giżycku. Jeśli chcesz się nauczyć, musisz wejść do wody. Jeśli chcesz się nauczyć gotować, a byłem w szkole gastronomicznej i uczyłem się na szefa kuchni, to trzeba przeczytać dużo dobrych książek, tak? Nie. Trzeba zacząć gotować. Pierwszą zupę ugotowałem, kiedy miałem 6 lat. Jeśli gotujesz, wiesz coś o gotowaniu. Jeśli używasz darów Ducha Świętego, wiesz coś o prorokowaniu. Nie da się nauczyć prorokowania na sucho. Bo zawsze, kiedy masz słowo od Boga i masz komuś przekazać to słowo, to pojawia się strach. A jeśli źle usłyszałam? A jeśli się wygłupię? A jeśli jej powiem, a ona powie, ale bzdury, to sam diabeł do ciebie przemówił. Właśnie na tym polega prorokowanie, że musisz przekazać i się uczyć na błędach. To jest jak jeżdżenie na rowerze. Nikt się nie nauczył jeździć na rowerze, wsiadając na niego i dobrze jeżdżąc. Każdy musiał się kiedyś wywalić. Używanie darów Ducha Świętego polega na tym, że musisz mieć kontakt z drugim człowiekiem. Nie nauczysz się modlić o chorych, jeśli nie modlisz się o chorych. Tylko najpierw próbujesz na sobie. Kontakt z drugim człowiekiem. Także Paweł 14 rozdział napisał po to, żeby napisać, że to chodzi o nabożeństwo. Jak dary Ducha Świętego mają funkcjonować na nabożeństwie. Jeśli tak przeczytacie 14 rozdział, jestem w 100% pewny, że zrozumiecie wszystko, co Paweł napisał. Ale jeśli potraktujecie 14 rozdział, że tu nie chodzi o nabożeństwo, to nic z niego nie zrozumiecie. I kiedy patrzy się na ten rozdział, to tutaj Paweł pisze tak, starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Mówisz rzeczy tajemne, bo to Duch Święty, który jest w tobie, mówi tajemne rzeczy o tobie do Boga Ojca, który jest w niebie. Nawet ty nie rozumiesz. Ale Bóg do Boga wstawia się za tobą. I nie ma w tym w ogóle człowieka. Jest tutaj dużo takich rzeczy, ale zwrócę wam uwagę na przykład na werset 16. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, czyli modlił się na językach, jakże na twoje błogosławieństwo odpowie amen ktoś niewtajemniczony skoro nie rozumie tego, co ty mówisz. W języku greckim jest powiedziane prosty człowiek, nie, czyli jest użyte słowo nieobdarowany duchowo. Jeśli na nabożeństwie zaczynasz się modlić na językach, a obok ciebie stoi ktoś, kto w ogóle nie wie, co, o czym ty mówisz, to zaczyna się tak powoli odsuwać od ciebie, bo zastanawia się, czy całkiem dobrze z tobą. Tak jest napisane w języku greckim. Jeśli obok ciebie stoi człowiek nieobdarowany, czyli prosty albo niewierzący, w ogóle nie wie, o czym ty, co ty robisz i się od ciebie odsuwa, boi się, pojawia się strach. Dlatego apostoł Paweł pisze tutaj tak, 22 werset chciałem wam pokazać, też jest bardzo ciekawy, ale może najpierw 21. Napisane jest bowiem w prawie: przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. I to jest cytat z proroka Izajasza. Bóg mówi, że przyjdzie taki czas, że będę mówił do ludu swojego na obcych językach, ale nawet wtedy nie posłuchają. To jest cytat z Izajasza. I gdybyście otworzyli sobie Izajasza, nie będziemy teraz tego robić, bo nie mamy czasu, 28 rozdział, 11 i 12 werset, Bóg tam mówi do Izraela, że odrzuciliście mnie, odpadliście ode mnie. Słuchacie swoich duchownych, którzy paplają głupoty i są pijani. Poślę do was ludzi, którzy będą mówili obcymi językami, ale i tych też nie posłuchacie. Kiedy otworzycie Dzieje Apostolskie, to Bóg to właśnie zrobił. W dzień zesłania Ducha Świętego Duch Święty stąpił na apostołów i na 120 osób i wszyscy modlili się dziwnymi językami. Zbiegło się parę tysięcy Żydów, a pochodzili z całego Cesarstwa Rzymskiego i dziwili się, że słyszą swoje języki, gdzie mieszkają, i mówią, ale to przecież zwykli rybacy. Skąd oni znają język Persów? Skąd oni znają język rzymski? Skąd oni znają język Galatów? To właśnie o to chodziło, na świadectwo dla nich. I werset 22 mówi tak. Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan. Proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących. Werset 22 mówi, że dar języków, który posiadasz, jest znakiem dla niewierzących. Ciekawa rzecz. Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, co to oznacza. Pan Bóg mi zwrócił uwagę, że słowo znak jest związane z jego przyjściem, z końcem świata. Że Bóg, jeśli kogoś z was obdaruje darem proroctwa, to jest to, posyła go do kościoła. Że jeśli jesteś na zewnątrz budynku, nie na nabożeństwie, pójdziesz na targ w Giżycku, staniesz na skrzynce i zaczniesz robić tak, tak mówi Pan. I zaczniesz wygłaszać proroctwo, to wszyscy ludzie stwierdzą, że zwariowałeś. Kiedy jesteś na zewnątrz i nawet ze znajomym albo z przyjaciółką w pracy rozmawiasz i mówisz, modliłam się o ciebie i Pan Bóg mi powiedział, i ona od razu, czerwona lampka się zapala, jak to Bóg ci powiedział? Co, ty z Bogiem rozmawiasz? Ty jesteś całkowicie zdrowa? Ale jeśli z twoją koleżanką rozmawiasz i powiesz jej tak, a mogę się o ciebie pomodlić, o twoje problemy? Ona mówi, no dobra, no. A tak za darmo zupełnie, nic nie muszę zapłacić? Za darmo zupełnie. I położysz na niej rękę i zaczniesz się modlić na językach, bo masz ten dar i skończysz, to ona mówi, a co to było? No właśnie. I tu jest powiedziane, że to jest znak na świadectwo dla niej. Ona się zaciekawi i zacznie cię o to pytać. I ty powiesz, no to jest dar od Boga i zaczynasz jej tłumaczyć. Ale bardzo często się zdarza, tak jak z Leszkiem, jak byliśmy w Norwegii, że możesz się o kogoś modlić na językach, a ktoś był za granicą i słyszał to kilka słów i pojawiają się te słowa i ta osoba mówi, a skąd ty znasz arabski? Powiem wam takie świadectwo związane ze mną. Kiedy byłem w seminarium i chciałem się modlić na językach, nie mogłem tego przeżyć. Kiedy moi koledzy położyli na mnie ręce i się o mnie pomodlili, to zacząłem wypowiadać sylabę la i mówiłem przez 2 godziny la. I diabeł stał obok mnie i szydził ze mnie i słyszałem jego głos. Mówi, jesteś skończonym kretynem. Jeśli dar języków to jest mówienie przez 2 godziny sylaby la, to jesteś idiotą. A ja przez tydzień mówiłem la, tylko la. I przez 20 lat, przez 15 lat nie wiedziałem, co to znaczy w tym języku, w którym mówiłem. Pół roku temu byłem w zborze baptystów w Żyrardowie. Nauczałem o tym, co dzisiaj nauczam was. I na nabożeństwie był nawrócony brat z Egipcjanin. Podszedł do mnie po moim wykładzie i mówi, czy ty wiesz, co znaczy la? A ja mówię, nie. No właśnie to oznacza nie. W arabskim znaczy nie. I wyobraźcie sobie sytuację. Ja się modlę przez cały tydzień na językach i mówię tylko la. Diabeł stoi obok i mówi do mojego ucha, jesteś idiotą, to nie jest od Boga. A ja mówię, nie, nie, nie. Ja o tym nie wiedziałam. Duch Święty, który był we mnie, ciągle przez mój język odpowiadał diabłu. Mówisz głupoty? Nie, nie, nie. Źle mówisz. Ale kiedy stałby obok mnie bardzo pobożny brat, który uważa, że dary języków przeminęły i są do niczego niepotrzebne, powiedział Sebastian, ty chcesz być pastorem. Przez cały tydzień gadasz tylko laj. Ty jesteś zdrowy psychicznie? Jak powiem w zborze w Giżysku, nigdy cię nie wybiłam, wiesz? Tylko, że ja tego nie rozumiałem. Ja nie wiedziałem, co znaczy la. Po tygodniu, ponieważ nie dałem się z tego okraść, zacząłem modlić się płynnie językami. Nie u wszystkich jest identycznie. Niektórzy od razu modlą się płynnie językami. U niektórych jest to tylko sylaba albo jeden wyraz. I przychodzi diabeł, albo przychodzi siostra wierząca, albo brat i mówi, to jest głupie, co ty robisz. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. A jak to oceniłaś, siostro? No bo rozum mi podpowiada, że to jest głupie. Tylko, że ja nie wiem, co ja mówię. A może mówię Pan? Albo mówię Wielki jesteś? Nie wiem, co mówię. No to tym bardziej bym się bała. No ale na tym polega ten dar, siostro, że ja nie wiem, co mówię, bo to jest dar języków. To jest niebezpieczne. Pewnie wielbisz diabła. No ale ja to odebrałem na modlitwie, kiedy się na mnie bracia, pastor się od mnie nawet modlił. Pastorowi też nie ufam. Jeśli czegoś nie rozumiem, to ja tego nie biorę. Ale kogo to przypomina z Biblii? Tomek. Nasz umiłowany uczeń Jezusa, Tomuś taki był. 10 uczniów mówi tak. Widzieliśmy Pana, Tomek. Rada Morel. Widzieliście Pana. No. Zabili go na krzyżu, leży w grobie, wyście go widzieli. No. Pogięło was. No naprawdę, weszedł przez co weszedł? Przez ścianę weszedł. Jak nie włożę palców w jego rany i w bok, to ja w takie głupoty nie będę wierzył. No ale Tomek, powiedział Piotr, Jan, Jakub i cała banda, ale nie tylko myśmy go widzieli. Dwóch chłopaków od nas szło do Emaus i też go widzieli. Kobiety, z kobietami to ja w ogóle nie rozmawiam, Tomek powiedział. Kobiety nie mogą się odzywać na nabożeństwie. I w ogóle kobietom nie można ufać, no. Emocjonalne są, no. Ale w pewnym momencie przez ścianę wyszedł Jezus i mówi, chodź Tomuś, powkładaj sobie ręce. I wtedy Tomuś spokorniał, padł na kolana, powiedział, Pan mój, Bóg mój. Co nam to przypomina? Tomuś też studiował filozofię grecką. I był bardzo logiczny. I nie ufał nikomu z wierzących. Chcesz być jak Tomek? Chcesz wszystko zrozumieć swoim umysłem? To masz problem, bo wiara jest nielogiczna. Co to znaczy wierzyć? Spodziewać się rzeczy, których nie widzisz. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wierzyć to znaczy mieć pewność, że dostaniesz od Boga to, o co się modliłeś. To znaczy wierzyć, czyli ufać. Jak to można naukowo udowodnić wiarę? Nie można. No to masz poważny problem. Bo jeśli chcesz wszystko zrozumieć, to jesteś niewierzącym człowiekiem. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane w 11 rozdziale, że jeśli ktoś Bogu nie wierzy, nie ufa Mu, nie podoba się Bogu. To ty masz problem z Bogiem. Ty nie ufasz Bogu. Są rzeczy w Biblii, których nigdy nie zrozumiesz umysłem, jeśli nie wejdziesz w to duchem. Dlatego Paweł pisze tak. 14 14:23. Jeśli więc zeszłaby się społeczność wywołanych, gdyby Kościół się zeszedł na jednym miejscu i byłoby nabożeństwo, tak jest dosłownie w 23, wszyscy mówiliby językami, weszliby zaś prostacy, czyli tacy, którzy nie rozumieją, co to jest dar języków, i niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? No powiedzą. Czyli zobaczcie, co mówi w 23 wersecie? Że chodzi o nabożeństwo, a nie chodzi o spotkanie prywatne u ciebie w domu. Przyszła koleżanka, ty się o nią modlisz z nałożeniem rąk na językach i ona ucieka. Paweł tu pisze o nabożeństwie. Że jeśli przyjdą ludzie niewierzący albo tacy, którzy nie mają daru języków, nic z tego nie rozumieją i reagują strachem. Nie jest tak? Ale w 24 pisze tak, jeśli zaś wszyscy prorokowaliby, wszedłby zaś ktoś niewierzący lub prostak, jest zawstydzany przez wszystkich, jest osądzany przez wszystkich. Te ukryte rzeczy w jego sercu stają się widoczne i on upada na twarz i wyznaje Bogu, prawdziwie Bóg jest pośród was. Czyli zobaczcie, macie wskazówkę, że na nabożeństwie Pawłu chodzi o pewien porządek. Że jeśli ktoś ma modlić się na nabożeństwie na językach, to ktoś powinien na nabożeństwie tłumaczyć języki. Jeśli ktoś ma prorokować, to wtedy ktoś niewierzący rozumie. Ale coś, co ja dzisiaj zrozumiałem i jest dla mnie szokiem, Paweł pisze, że znakiem dla niewierzących są języki. I nie chodzi o nabożeństwo, tylko o ewangelizację. Że za każdym razem, kiedy o kogoś będziecie się modlić poza nabożeństwem, na językach, położycie na kimś rękę, to ta osoba się zaciekawi i powie, a skąd ty to masz i co to jest? Tak to funkcjonuje. Jest to znakiem dla niewierzących i to chodzi o poza Kościołem, w celach ewangelizacyjnych. Ja tego tematu tak nie widziałem. Ale... Także zobaczyłem to, czytając po raz kolejny 14 rozdział. Powiem kilka słów, jak przeżyć chrzest w Duchu Świętym, jak otrzymać dar. Bo jeśli ktoś się o ciebie modli i nic się nie dzieje, to znaczy, że nie otworzyłaś się na to. Powinny się pojawić języki albo dar proroctwa. Modliliśmy się kiedyś o chłopaka, który przyszedł na nabożeństwo, który zajmował się satanizmem, wychodzeniem z ciała, lataniem nad miastem i tym podobne rzeczy. I kiedy siedział na nabożeństwie, to diabeł, który razem z nim przyszedł, bo siedział na nim albo był w nim, taki dał mu ból brzucha, że nie mógł wytrzymać nabożeństwa. I wystraszył się tego, że diabeł go tak zadaje mu katusze. Więc poprosił, żebyśmy się o niego pomodlili. Po nabożeństwie modliliśmy się o niego i kiedy wyrzekł się diabła, to klęknął i zaczął prorokować, mówić tak piękne rzeczy, że nie mógłby wiedzieć takich rzeczy, bo nigdy Biblii nie czytał. Klęczał i wypowiadał niesamowite rzeczy. Wstąpił na niego Duch Święty i człowiek, który w ogóle nic nie wiedział o Bogu, mówił przepiękne rzeczy. Bo tak działa Duch Święty. Więc musi się coś pokazać. Albo ktoś się modli na językach, albo ktoś prorokuje. Ale diabeł zrobi wszystko, żebyś tego nie otrzymała, bo się tego boi. Kiedyś zakładaliśmy kościół w Mielcu. Był taki duży namiot ewangelizacyjny. I modliliśmy się o pewną kobietę, która przyszła i z dwoma kolegami modliliśmy się z nałożeniem rąk, żeby przeżyła chrzest w Duchu Świętym i modliła się na językach. Przyszła zupełnie trzeźwo. Po modlitwie wstała i prawie się wywróciła i poszła do domu zupełnie pijana. Dla nas to był szok, bo nic tam nie piliśmy razem z nią. Duch Święty tak na nią wstąpił, że nie mogła się utrzymać na nogach i tak trzepnęła drzwiami, że mało szyba nie wypadła. Ale wracając do domu zupełnie pijana w biały dzień, sąsiadka ją zobaczyła. I zaciekawiła się tym, dlaczego ona w biały dzień, kobieta, która nie pije, jest pijana. Więc poszła do niej i mówi, coś ty piła. Ona mówi, nic. Jak to nic, jak jesteś pijana? Więc ona mi powiedziała, że trzech facetów się o nią pomodliło i jest to tak Bóg zrobił. Więc ta druga przyszła 11 w nocy, ona mówi, że ona też tak chce. Bo to fajnie mieć takie przeżycie. Nie pić, nie wydawać pieniędzy na alkohol, a być pijanym w duchu. Wytłumaczyłem jej, o co chodzi z Duchem Świętym. Siedzieliśmy w kuchni 11 w nocy. Powiedziałem, okej, będziemy się modlić. Boże, na niej ręce, modlę się o nią. I czuję wyraźnie, jak Duch Święty mówi, powiedz jej, że mówię do niej, ale ona zupełnie zamknięta jest. Więc przerwałem, mówię tak. Duch Święty mi powiedział, że chce otworzyć twoje usta i mówić, ale ty jesteś tak zamknięta i bardziej słuchasz tego, co diabeł do ciebie mówi, niż Duch Święty. Diabeł ci właśnie mówił, że to jest za późna pora, że ja już jestem zmęczony, że ja już chcę iść spać, że to nie dzisiaj i w ogóle to nie dla ciebie. Ona, a żebyś wiedział, tak mówił. Ja mówię, słuchaj, jest 11 w nocy, albo będziemy się pomęczyć jeszcze do pierwszej, albo po prostu zachowaj się jak mała dziewczynka z warkoczykami, po prostu zaufaj Duchowi Świętemu, przestań myśleć, wyłącz umysł białej kobiety i stań się jak z Afryki. Po prostu zaufaj Duchowi Świętemu, otwórz usta i się modl. I za chwilę zaczęła się modlić na języka. Kiedyś byłem na obozie dla dzieciaków w wieku od 12 do 15 lat. Stanąłem przed taką wielką bandą dzieciaków, 30 czy 40 dzieciaków. Powiedziałem im, które z was chciałby przeżyć coś z Duchem Świętym i modlić się na językach, niech zostaną po obiedzie. Zostało około 15 dzieciaków. W pół godziny im wytłumaczyłem, kim jest Duch Święty, co im chcę dać. Kazałem im klęknąć, zamknąć oczy i powiedzieć, powiedziałem im, bądźcie otwarte. I było jak na taśmie produkcyjnej w fabryce. Podchodziłem, kładłem ręce, powiedziałem jedno zdanie na językach i każdy z tych dzieciaków modlił się na językach. Nie powtarzał za mną, ale otwierał się i Bóg mu dawał języki. Podszedłem do jednego chłopca, ostatniego, modliłem się o niego pół godziny i nic. Zamknął zęby, zatrzasnął, szczęka mu się cała wykrzywiała. Po pół godziny przerwałem, mówię, słuchaj synku, ty wiesz, Bóg wie i ja wiem, że Bóg ci to daje, ale ty podjąłeś decyzję, że nie otworzysz buzi. Kiwał głową. Mówię, idź na łąkę i Bóg ci to da. Wrócił za godzinę, mówi, mówię wujek. Tak to działa. Wszystkie zostały ochrzczone w Duchu Świętym. Ale kiedy pojawia się biała kobieta, dorosła, mężatka albo skończyła studia, i kiedy modlisz się o taką białą kobietę, ona mówi, nic nie słyszę. To w ogóle jest niezgodne z moimi poglądami. Powiem wam, ostatnio jak byłem w Krakowie z Leszkiem Korzenieckim, przyjechał człowiek z całą rodziną od badaczy pisma. To takie coś podobne do Świadków Jehowy. A dawno temu się rozdzielili. I powiedział, że on też chce się modlić językami. Więc wziąłem go na bok, zacząłem się o niego modlić i kiedy się o niego modlę, w duchu rozmawiam z Duchem Świętym. Mówię tak, Boże, to jest niezgodne z moimi poglądami teologicznymi. Przecież ten człowiek uważa, że Duch Święty nie jest osobą, tylko siłą. I słyszę, jak Duch Święty mówi do mnie, ty przestań mędrkować, tylko się o niego modl. I za chwilę facet się modli na językach. I wiele razy ostatnio przeżyłem coś takiego, że się modliłem, i kłóciłem się z Bogiem, mówię, to jest nielogiczne, to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. A Bóg mówi, przestań, zacznij się o tę osobę modlić. Tak, jak, tak samo było w Norwegii, jak byłem i wyganialiśmy z osoby wierzącej demona. A demon dusił tą kobietę na naszych oczach. I gdybyśmy nic Leszkiej nie zrobili, udusiłby ją. Demon weszedł w jej szyję i szyja z normalnej stała się 3 razy taka. I ona nie mogła oddychać. Ja stoję nad nią i mówię, Boże, to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. A Boga nie obchodziły moje poglądy baptystyczne. Tylko słyszałem wyraźnie, pomóż jej. Na szczęście był korzeń, który powiedział, wyjdź z niej. I demon wyszedł. To jest przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Modlitwa na językach jest bardzo prosta. Tylko trzeba zrobić jedną prostą rzecz. Przestać myśleć. I to jest rzecz nie do wykonania dla kobiet. Faceci mają łatwiej, bo faceci potrafią w ogóle o niczym nie myśleć. Jeśli któraś z was miała męża, albo ma, to wie, że facet siedzi tak z pilotem.
Właśnie.
Ela, podchodzisz, pytasz się, o czym, kochanie, myślisz? O niczym. A oglądasz to? Nie. Facet potrafi nie myśleć o niczym i nie myśleć o niczym. I wiecie, że Bóg lubi te momenty, bo wtedy może przyjść mu coś powiedzieć. Wtedy przychodzi Bóg i mówi: kiedy ostatni raz kupiłeś żonie kwiatki? Jakie głupie myśli przychodzą. Kiedy facet się zawiesi, to wtedy przychodzi Bóg i do niego mówi. U kobiet nie ma takich momentów. Cały czas myśli. Dlatego tak bardzo trudno jest modlić się o kobiety, o chrzest w Duchu Świętym, bo one non-stop kombinują. Okej, muszę się skupić, muszę się skupić. Dobra, teraz się o mnie modlą. Dzisiaj się to... A jeszcze jutro muszę schabowe zrobić. Tak. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj? O, późno dzisiaj wrócę do domu. Ono w ogóle jest w kilku tematach na raz. Jeśli ktoś chce przeżyć chrzest w Duchu Świętym, musi przestać myśleć. Otworzyć swoje usta. Bardzo często jest tak, że Duch Święty podpowiada takim skomplikowanym białym kobietom do głowy. Daje na przykład wyraz, którego nie znasz. Albo czujesz sylabę, którą masz wypowiedzieć. Jeśli z wiarą to wypowiesz, to czujesz, że twój język sam mówi. Chrzest w Duchu Świętym nie polega na powtarzaniu języków po kimś. Niektórzy bracia mają taką szajbę. Z niektórych środowisk charyzmatycznych. Pamiętam, jak Tadeusz Połgęsy, który był świadkiem Jehowy, przyprowadził masę ludzi do Jezusa, opowiedział, że kiedyś go pewien brat zaciągnął w krzaki i mówi tak: Tadeusz, modlisz się językach? A Tadeusz mówi: nie, to chodź. I mówi, zaciągnął mnie w krzaki, jakby to było coś strasznie wstydliwego, modlitwa w Duchu Świętym. Położył na mnie ręce, modlił się na językach i mówi: powtarzaj za mną, Tadeusz. No to Tadeusz mówi: wyłapałem jedno zdanie i powtarzałem za nim. A on: chwała Bogu, Tadeusz, mówisz na językach. A Tadeusz spokojnie: Tadziu, kazałeś powtarzać, to powtarzałem. Ale to są twoje języki, a nie moje. Podoba mi się ta historia. Niektórzy uważają, że tak polega chrzest w Duchu Świętym. Kładziesz na kimś ręce, krzyczysz na językach nad kimś. Ten człowiek już się boi, że za chwilę ogłuchnie, bo najczęściej drzesz, drą się mu do ucha. I później: mów, powtarzaj za mną. A osoba posłusznie powtarza jakieś tam wyrazy dziwne i ktoś krzyczy: mówisz na językach. To jest głupota, to jest szajba. To nie ma nic wspólnego z mówieniem na językach. Mówienie na językach polega, że to wychodzi stąd. Że ty mówisz, że czujesz, że twój język sam mówi. Że za każdym razem możesz zacząć i skończyć. Ale czujesz, że to twój język mówi, a twój umysł jest wolny. Wiecie, że można modlić się na językach i myśleć o grzesznych rzeczach? Jak na to Duch Święty może pozwolić? Pozwalał. Zdarzało mi się. Możesz wziąć gazetę i czytać zrozumiale, albo rozwiązywać krzyżówkę i modlić się na językach. A więc modlitwa na językach nie pochodzi z umysłu. Modlitwa na językach nie ma nic wspólnego z mówieniem po polsku. To wypływa stąd. Ty decydujesz, kiedy zaczynasz i ty decydujesz, kiedy kończysz. Ale to Duch Święty, który jest w tobie, daje ci dar, którego nie kontrolujesz, tylko możesz zacząć i skończyć, ale nie rozumiesz. Dlatego to jest Boży dar. Tego nie można się nauczyć. Nie można tego kupić. Nie można sobie tego wgrać. I to jest tak banalnie proste. Więc kiedy modlimy się o kogoś, to bardzo ważną rzeczą jest zamknąć oczy i się wyciszyć. Wsłuchać się w ciszę, gdyby. Nie skupiać się na tym, nawet na tych osobach, które się o ciebie modlą. Bardzo często Duch Święty przychodzi i podpowiada wyraz albo sylabę. Jeśli z wiarą to wypowiesz, poczujesz, że twój język swobodnie mówi. Tylko trzeba pozwolić mu mówić. A nie załączyć sobie w sercu strach. O Boże, co ja mówię? Co ja mówię? To pewnie od diabła. Wszystko diabła. Pozwolić mówić. Czasami czujesz tylko, że masz otworzyć usta i wtedy język zaczyna mówić. Niektórzy są przypadkami trudnymi. Więc zdarza się, że ktoś się budzi w nocy i czuje, że mówi na językach, bo mówi. A ktoś jadąc rowerem wpadł w dołek i lecąc przez kierownicę zaczął modlić się na językach. To są przypadki trudne, więc jeśli zakwalifikujecie siebie jako trudny, to może wam się coś trudnego przytrafić. Na przykład wypadek na rowerze. Jeśli naprawdę w sercu będziesz tego pragnęła i poprosisz innych, żeby dzisiaj się o ciebie pomodlili, nałożyli ręce, to zachowaj się jak mała dziewczynka. Dzieci są ufne. Kiedy mama wraca z zakupami, to taki bajtel wybiega i mamo, mamo, co mi kupiłaś? I zawsze wyciąga rękę ufnie. Nie zachowuje się jak biała, dorosła kobieta, która mówi, a pokaż najpierw, co tam masz. A może znowu przyniosłeś mi żabę. Chcesz mnie wystraszyć, bo ja nie lubię żab. My takie myślenie dorośli mamy. A jeśli poprosimy dobrego Boga o dary Ducha Świętego, a diabeł tak zabiegnie Panu drogę Bogu i wręczy mi dar od diabła, co ja wtedy zrobię? Tylko, że jest to niemożliwe. Kiedy ty prosisz Boga i modlą się o ciebie ludzie wierzący z nałożeniem rąk, to wtedy w tym wszystkim jest Bóg. Nie ma tam diabła. I wtedy dobry Bóg przychodzi i ci daje. Ważne jest to, żeby nie słuchać też tego, co diabeł ci podpowiada. Główna rzecz, którą diabeł mówi do kobiet, bo bardzo dobrze zna kobiety, jest taka. Jesteś tego niegodna. Położą na ciebie ręce, modlą się o ciebie i słyszysz, to nie jest dla ciebie. A pamiętasz, jak wczoraj się wydarłaś na swoją mamę? I byłaś bardzo niemiła dla kolegi w pracy. Jesteś grzesznicą. To nie jest dla ciebie. Diabeł najczęściej do kobiet przemawia w kwestiach poczucia winy i tego, że jesteś niewarta Chrystusa i Ducha Świętego. Jesteś niegodna. Diabeł wie, że większość kobiet ma brak poczucia wartości. I wykorzystuje to z premedytacją. Jeszcze diabeł jest o wiele gorszy niż niektórych faceci, których znałeś. Którzy po prostu przychodzi po to, żeby ci zadać tylko psychiczny ból i cię skrzywdzić i oszukać. Jestem bardzo dobry. Dlatego zawsze będzie ci mówił, że dzisiaj jest mało czasu. Jeśli pójdziesz pierwsza, żeby się o ciebie pomodlili, to obejrzysz się i zobaczysz, o Boże, jeszcze 10 kobiet. I wtedy... Nie, do dzisiaj jest za mało czasu. Ja nie chcę blokować tych pozostałych. Te pozostałe 10 pomyślą dokładnie tak samo. Żadna nic nie przeżyje, bo wszystkie nie chcą blokować kolejki. Tak robi diabeł. Że nie chce swoją osobą sprawiać nikomu przykrości. Nie chce. To nie jest ten czas, za mało czasu, nie jestem godna. To nie dzisiaj, może innym razem. To stałe teksty diabła, kiedy on przychodzi i przeszkadza w tym, żeby to wziąć. A tu wystarczy otworzyć ręce i to wziąć. Kiedy ktoś przychodzi na twoje urodziny, ma prezent, to prezent staje się twoją własnością, kiedy z jego rąk weźmiesz do swoich rąk. Nie można przed kimś klękać i powiedzieć, proszę cię, daj mi ten prezent. Rozumiecie? Przychodzi ktoś na urodziny, ma dla ciebie prezent, a ty klękasz i mówisz, ale ja cię tak proszę, daj mi ten prezent. Ale bardzo cię proszę, daj mi ten prezent. Najgorszą rzeczą, która bardzo smuci Boga, to jest kiedy Bóg przychodzi i chce ci dać dar języków, dar Ducha Świętego chce ci dać Duch Święty, a ty nie skupiasz się na tym, żeby wziąć, tylko zaczynasz się modlić i prosić. Osoby, które będą dzisiaj się ciebie modliły, powiedzą, zamknij oczy i wycisz się. Ale najczęściej ludzie wierzący robią tak. Zamykają oczy, ale w duchu. O Boże, daj mi, Boże, tak Cię proszę, daj mi, proszę Cię, żebym coś dzisiaj przeżyła, daj mi. To jest jak mantrowanie po prostu. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, że tak się modlą poganie. Bez wiary, tylko takie, to przypomina cygankę z Rumunii. Daj, Panie, daj. Tak się niektórzy wierzący zachowują. Bóg wtedy oczekuje, że zamkniesz oczy, wyciszysz się i mówisz w sercu, Panie, wiem, że to masz dzisiaj dla mnie i pomóż mi teraz to wziąć. Bo jestem ułomna, mam biały umysł, jestem z Europy, mam magistra. Wiem, że będzie trudno. Cieszę się, że nie zdążyłam zrobić doktoratu. Może będzie... Jeśli wyłączysz swój umysł i z ufnością staniesz przed Bogiem i otworzysz się, będziesz dzisiaj modliła się na językach albo będziesz prorokowała. Dobry Bóg da ci coś od siebie. Dlaczego? Bo nie ma szczególnych kobiet. Wszystkie kocha tak samo. I nie ma ulubionych. Cały problem to jesteśmy my, co my o sobie myślimy. Bo Pan Bóg wie, co On myśli o nas. Kocha nas. I jesteśmy cenni w Jego oczach. Jezus nie umierał za śmiecie na krzyżu. Wisząc na krzyżu nie powiedział do Boga: umieram za ten cały śmietnik, za tych wszystkich niewartych ludzi. Przykro mi, że musiałem to zrobić. Nie, powiedział, że z własnej woli poszedł z miłości do nas na krzyż. Dał nam siebie, dał nam życie wieczne, daje nam niebo. Dar mówienia językami albo dar prorokowania jest niczym w porównaniu z tym, co już masz, czyli zbawieniem. Jeśli Twoje imię zostało wpisane do Księgi Życia, wszystko inne jest mniej ważne. Dlaczego Bóg miałby Ci żałować czegoś mniej ważnego, skoro dał Ci już zbawienie? Tak to funkcjonuje. I te dary są nam potrzebne tutaj, żeby się lepiej budować, bo kiedy ktoś się na językach modli, może się zdarzyć tak, że w środku nocy się obudzisz i cały drżysz ze strachu. Że cała się trzęsiesz ze strachu, kładłaś się spać, pomodliłaś się, wszystko było ok, a budzisz się w nocy i czujesz niepokój straszny. I o co masz się modlić? O to, żeby Putin nie napadł na Polskę? To o to ciągle teraz mamy taki niepokój wszyscy wierzący? Nie. Pan Bóg wie, co się dzieje. Znam kilka historii z Polski takich, że Bóg obudził kilka osób w nocy i się modlili na językach, a później się dowiedzieli, że w tym samym czasie ich znajomy mógł mieć wypadek drogowy. I Bóg go ochronił. Mój kolega ze Stanów, który studiował w seminarium w Stanach, miał taką sytuację. Jego znajomi pojechali do domu, Amerykanie, na święta, dziękczynienia chyba, i wracając, pomylili drogi, zjechali z autostrady. I Bóg dał taki niepokój pozostałym, którzy zostali w seminarium, że się zebrali i zaczęli się modlić. Wiedzieli, że się modlą o kolegów i koleżanki, którzy wracają jednym samochodem, ale nie wiedzieli, co się dzieje, dopóki oni nie przyjechali i nie powiedzieli. Pomylili drogi, zjechali z drogi z autostrady, wjechali do małego miasteczka na stację benzynową i jeden z nich tankował. Dziewczyna z chłopakiem poszli do baru, żeby skorzystać z ubikacji. Kiedy weszli do baru, wszyscy przestali rozmawiać i wszyscy na nich patrzyli takim wzrokiem, że się brzydzą nimi i chcą ich zabić. Nikt nic nie wypowiedział i w ich wzroku było napisane: wynoście się stąd. Kiedy wsiedli do samochodu, jechali dalej, już wyjeżdżali z tego miasteczka, nagle przed samochodem stała się zupełna ciemność, a to był biały dzień, i zobaczyli wokół samochodu tańczące demony. Zablokowała się kierownica i nie mogli, jechali prosto w przepaść. I nagle wszystko znikło i znowu kierownica zaczęła działać. I w ostatniej chwili zjechali. Kiedy wrócili i zbadali w internecie, gdzie oni trafili, okazało się, że to było satanistyczne całe miasteczko. Całe miasto należało do diabła. Mała miejscowość. I gdyby wierzący z seminarium nie modlili się, mogliby tego nie przeżyć. Takich historii znam więcej. Po to też jest dar języków. Że modlisz, budzisz się w nocy i modlisz się na językach i Bóg komuś ratuje życie. Albo modlisz się za siebie. Modlisz się o swoją przyszłość. Albo w ogóle nie masz siły się modlić, bo tak trudny był dzień. Wracasz do domu i się modlisz na językach. I to jest dla każdego z was. W Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr wygłosił pierwsze kazanie, zbiegł się tłum i kiedy Piotr im powiedział, że zabiliście Mesjasza. Wy, Żydzi, zabiliście Mesjasza. Tylko, że on sam był Żydem, więc mógł tak mówić, nie? Trochę inaczej by to brzmiało, gdyby Polak tam przemawiał. Ale Żyd Piotr mówi do Żydów: zabiliście Mesjasza. A Żydzi: no to co mamy zrobić teraz? A on mówi: nawróćcie się. Przyjmijcie Jezusa. I słowo nawrócić znaczy metanoia, zmienić myślenie. Otworzyć się, uwierzyć, że On jest Mesjaszem, zaprosić Go do życia. Przyjmijcie chrzest wodny na dowód tego, że się nawróciliście, a później weźmiecie w darze Ducha Świętego, Jego moc. I ochrzcili 3000 mężczyzn. Nawrócili się, ochrzcili ich, położyli ręce i Duch Święty na nich stąpił. Bo Piotr tam mówi pewną rzecz. To jest dla was i dla waszych dzieci. To jest dla każdego z was. Więc kiedy będą się dzisiaj o was dziewczyny modlić, to od was zależy, kogo posłuchacie. Boga czy diabła. Bo kiedy położą dziewczyny na was ręce, to będzie tam i Bóg, i diabeł. Bóg będzie mówił: córeczko, kocham cię, to jest dla ciebie. Diabeł będzie mówił: nie jesteś tego godna. To nie dzisiaj i to nie jest dla ciebie. I w tym momencie możesz zdecydować, słuchasz Boga czy diabła. Jeszcze na zakończenie jedno świadectwo mam, powiem z własnego życia. Kiedy się nawróciłem przez czytanie Biblii w ramach kościoła, w którym się wychowałem, kościoła katolickiego, obudziłem się w środku nocy. Była pełnia księżyca, świeciły gwiazdy, było tak jasno w pokoju, że prawie jakby był dzień. I bardzo wyraźnie w swojej głowie usłyszałem głos, który przez pół godziny mi udowadniał, że Bóg nie istnieje. Że to, co przeżyłem 2 miesiące wcześniej, to jest nieprawda. Nie ma żadnego Boga. Używał argumentów filozoficznych, historycznych, archeologicznych, z różnych dziedzin. To było, to, co on mówił, było tak genialne, że gdybym to spisał, to powstałaby świetna książka dla ateistów. Ja wyraźnie ten głos słyszałem i to nie były moje myśli. Wiem, poszedł oczywiście na drugi dzień do lekarza, to by stwierdził, że mam schizofrenię, no nie? Ale ja ten głos słyszałem. I coraz bardziej chciało mi się płakać. Zacząłem się cały trząść, jak małe dziecko, któremu powiedziano, że właśnie zabili mu rodziców. Zacząłem się trząść, bo zrozumiałem, że jeśli Boga nie ma, to moje życie jest bez sensu. I po pół godziny usłyszałem drugi głos, który zbijał każdy argument tego pierwszego. Diabeł z Duchem Świętym urządzili sobie dyskusję w mojej głowie. Ten drugi głos był tak perfekcyjny, że argumenty te pierwsze, które już dla mnie były perfekcyjne, okazały się śmieszne. I po godzinie powiedziałem: Boże, jak to się za chwilę nie skończy, to ja skończę w wariatkowie. I oba głosy znikły w tym momencie. Ale po tym wiedziałem kilka rzeczy, że na pewno jest diabeł i na pewno jest Bóg. I diabeł nie ma żadnych szans z Bogiem. I że jeśli potrafię tak dobrze słyszeć diabła, to mogę też dobrze słyszeć Boga. I jeśli zacznę ufać Bogu, który jest dobry, to wtedy będę szedł właściwą drogą. Nigdy nie słuchajmy diabła. Dlaczego? On was dobrze zna. Jest świetnym psychologiem i psychiatrą. Zna was dobrze, zna waszą przeszłość i wie, jakie argumenty na was działają. Będzie przemawiał do waszego poczucia winy, do waszego braku poczucia wartości i będzie was ośmieszał i mówił. Ale czy jest sens wierzyć komuś, kto cię zawsze ranił? Jeśli w twoim życiu był jakiś człowiek, który cię zawsze ranił, dalej liczysz się z jego zdaniem? No nie. To dlaczego słuchasz diabła? Dlaczego nie posłuchasz Ducha Świętego, który mówi: to jest dzisiaj dla ciebie. Nie musisz na to zasłużyć. Na to w ogóle się nie da zasłużyć. Czy jeśli kogoś zaprosisz na urodziny i ci koleżanka przyniesie prezent, to mówisz do niej: taki drogi prezent. Wiesz, ile będę musiała u ciebie odpracować. Ja tak nie cierpię plewić grządek. Będę musiała do ciebie przyjechać i plewić. Tak? Tak robimy? Jak dostajemy od kogoś prezent? Moja rodzina czasami, jak mi z żoną dawały prezent, czy jedna mama, czy druga, to jest taki prezent z łańcuchem. Dostajesz prezent i dostajesz wypiskę od mamy jednej, drugiej, co z nim nie wolno zrobić. Tylko nikomu nie masz się go oddać. Nie możecie go sprzedać, nie możecie go oddać, nie możecie tego. Taki prezent z łańcucha. Ale kiedy Bóg ci coś daje, to ci daje za darmo, bo cię kocha. Nie ma tam łańcucha. Po prostu ci daje, bo chce, żebyś jeszcze bliżej Jego była. Taki On jest, jest dobry. Ale ciągle problem z białym umysłem. To jest nielogiczne. Nie jestem godna, nie zasłużyłam. I nigdy nie zasłużysz. Na żaden dar Ducha Świętego nigdy nie zasłużysz. Nigdy nie zrobisz czegoś, co się Bogu spodoba. Bóg mówi, daję Ci to, bo ja jestem dobry. A nie dlatego, że Ty jesteś dobry. Rozumiecie? Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Kościół, w którym ja się wychowałem, ciągle mi powtarzał, jak będziesz dobry, to Bóg Ci coś da. A jak czytam Biblię, Biblia mu mówi, jesteś zły, jak się nawrócisz, to Bóg Ci coś da. Jak Mu zaufasz, to Ci da. Jak uwierzysz, że On jest dobry, to Ci da. Kiedy czytam, widzę wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma dobrych. I każdy może coś od Boga dostać, jeśli Mu ufa i wierzy, a nie zasługuje. Nie ten, kto po prostu chce coś u Boga osiągnąć poprzez pracę. Amen.